nie taka sztuka straszna, jak ją malują. Dzisiaj rozmawiamy o okładkach książkowych. Opowiada nam Janek z profilu Na Okładkę, profil na Instagramie, do którego też przecież możecie zajrzeć, jeśli teraz nas słuchacie, albo zajrzeć później. Tutaj zapraszamy do zajrzenia do kolekcji książkowej Janka. Przechodzimy teraz do pytania w związku z po prostu książką, czy też ilustracją jako dzieła sztuki. Bo jak można zauważyć, to czytanie dla obrazków, czy sięganie po książkę tylko dla obrazków, dla ilustracji, w oczach osób, które kochają literaturę i są określane molami książkowymi, no to tutaj możemy zaliczyć jakiś kryzys wizerunkowy, jeśli powiemy, że sięgamy tylko po obrazki. No ale to właśnie nie są obrazki, bo to może być określeniem takim deprecjonującym, takim ujmującym, bo to, co ty pokazujesz na swoim profilu, to nie są tylko obrazki, jakieś byle jakiekolwiek. To chyba zasługuje na takie określenie elementu sztuki.
Jak najbardziej uważam, że jest to sztuka, niezależnie właśnie od jej rozmiaru, tak, od rozmiaru tego rysunku, obrazka czasem też. Myślę, że nie bałbym się żadnych określeń na to, bo po to są, żeby też ich używać, różnicować, bo to są często też pokazuje dosłownie rysuneczki, tak jak się spotkałem w biografii pewnej graficzki, że rysuneczki to właśnie były jej prace zamieszczane potem w prasie. Także ilustratorka, która debiutowała w prasie, jej marzeniem, mówię tutaj o Hadze, Annie Gosławskiej-Lipińskiej, o której ostatnio wyszła grafika, ostatnio wyszła biografia jej, Pióra Agaty Napiórskiej. I ostatnio właśnie ją czytałem i właśnie zachwycałem się, jak ona po tym, jak debiutowała w prasie, zawsze jakby marzyła, żeby ilustrować tę prozę i poezję dziecięcą, i w końcu jej się udało, ale właśnie do dziś, powiedzmy, jest znana jako przede wszystkim autorka ilustracji prasowych.
No właśnie, bo o prasie w zasadzie jeszcze nie wspomnieliśmy. Była mowa tylko o literaturze, czy tej dziecięcej, czy tej dla dorosłych. No ale prasa też przecież wykorzystuje rysunek, wykorzystuje ilustrację. Teraz może nie tak w tak dużym stopniu, no bo tak jak wspomnieliśmy, pojawia się możliwość grafiki komputerowej, ale kiedyś tej możliwości nie było i oprawa taka autorstwa rysownika, czyli artysty, specjalisty w tym zakresie, no też była bardzo cenna, choćby biorąc pod uwagę na przykład rysunek jakiś tam satyryczny, który nadal przecież jest w dzisiejszej prasie, ale chciałam cię jeszcze zapytać o to, jak w ogóle do prasy sięgasz, do takiej z lat dawnych, jak udaje ci się do niej dotrzeć?
To jest prawie wyłącznie, znaczy właściwie nie przypominam sobie, żeby była jakaś taka prasa w domu, może pojedyncze dosłownie egzemplarze, ale te wszystkie właśnie, które udostępniam, kupiłem osobiście, jakby to są fizyczne egzemplarze zeskanowane i udostępnione, jakby te fragmenty z grafiką po prostu, z rysunkami, to są czy okładki przekrojów, czy rysunki ze szpilek, czy jakieś właśnie zbiory z antologii jakichś ilustratorów i tak, tutaj podkreśliłaś i też ja chcę do tego wrócić, do tej różnorodności, jaką właśnie ci twórcy się zajmowali, że oni w jednym właściwie okresie życia ilustrowali książki dziecięce, książki dla dorosłych, prozę i poezję, jednocześnie robili plakaty filmowe oraz, nie wiem, nawet podręczniki ilustrowali, a także okładki płyt czy jakichś takich właśnie, powiedzmy, no może nie przedmiotów codziennego użytku, ale takich, które nie kojarzą nam się z literaturą.
Jeszcze chciałam nawiązać do tej literatury dziecięcej, bo jeśli zajrzymy do literatury dziecięcej, no to dla nas nie jest to jakieś dziwne, że ta ilustracja się pojawia, no właśnie wręcz przeciwnie, no dobrze, żeby w książeczkach dla małych dzieci ilustracje się pojawiały, żeby było kolorowo, żeby było estetycznie, żeby te rysunki były przyjazne i jakby rozumiemy funkcję ilustracji w literaturze przeznaczonej dla dzieci, czy też w prasie. Natomiast jeśli chodzi o ilustracje skierowane do dorosłych, no to tutaj może się już pojawiać pytanie, czy to w ogóle jest potrzebne. No i jak byś do tego podszedł?
To jest ciekawe pytanie, bo też mam czasem taką rozbieżność pomiędzy tą nieskończoną miłością, powiedzmy, do ilustracji w ogóle, a jednak takim może troszeczkę zgrzytem lub takim poczuciem, że coś mi tutaj nie pasuje, kiedy otwieram właśnie książkę dla dorosłych i tam są właśnie ilustracje. Tak miałem w przypadku pierwszego wydania Dziecka Rosemary, pierwszego polskiego wydania, gdzie są ilustracje i te ilustracje są naprawdę zaskakujące, jakby, bo tak trochę są jakby zniekształcone na sposób jakiś taki dziecięcy, a no, ta książka na pewno nie jest dla dzieci. Także to z jednej strony, natomiast z drugiej, kiedy właśnie poznałem te serie wydawnicze typu serie z jednorożcem, to jest Biblioteka Jednorożca wydawana przez Państwowy Instytut Wydawniczy, tam też właśnie pojawiają się ilustracje w opowiadaniach dla dorosłych czytelników. I to są często zupełnie takie nie tyle ilustrujące, co stanowiące jakiś taki przerywnik po prostu. Tak jakbyśmy, tak jak w audycji radiowej właśnie dajemy muzykę, tak tutaj w tych książkach często pojawiają się takie przerywniki, często jakieś właśnie drzeworyty czy szkice samym ołówkiem, które w jakiś sposób
są takim elementem estetycznym po prostu, tak?
Tak, tak, tak. Jest to jakby taki element uzupełniający jakby samą książkę, jakąś taką wartość właśnie graficzną. Często są to zaskakujące spotkania z takimi rysunkami, często autorów, których byśmy nie posądzali nawet, bo tam w tej serii właśnie z jednorożcem znalazł się i Szancer, i Urbaniec, czy Ewa Frysztak, i to są często właśnie takie malutkie ilustracje, które nie do końca jakby idą w parze z tekstem, ale stanowią jakiś właśnie taki przerywnik lub po prostu akcent graficzny.
Mhm. Jakaś korespondencja może tam zachodzić, ale też niekoniecznie. Kończąc już nasze dzisiejsze spotkanie, mam jeszcze takie pytanie do ciebie właśnie jako specjalisty, bo w moich oczach jesteś specjalistą. Słyszę, że masz duże rozpoznanie, jeśli chodzi o to, o zasoby biblioteczne i w ogóle o biografię rysowników. Tak więc pytanie ostatnie, czy możesz wymienić jakichś grafików, właśnie rysowników, których cenisz sobie najbardziej i których prace chciałbyś, żeby były też nawet oderwane od tej literatury, a doceniane jako sztuka sama w sobie. Czy są takie nazwiska?
Kilka takich nazwisk. Bardzo wiele z nich poznałem, tworząc już ten profil, nie zastanawiając się wcześniej nad jakimiś powiązaniami tych artystów z czymś więcej niż tylko ilustracją książkową. Właśnie ostatnio tak się zachwycam pracami Hagi, czyli Anny Gosławskiej-Lipińskiej oraz jej męża Eryka Lipińskiego, którego właśnie bym podawał jako przykład takiego twórcy od i do wszystkiego, bo on ilustrował, robił plakaty, tworzył wystawy, też sam pisał w prasie, ilustrował dla dzieci, dla dorosłych i właściwie wszystko po trochu. Z takich mniej znanych, bo właśnie Eryk Lipiński, twórca Muzeum Karykatury, jest myślę takim dość nieużko rozpoznawalnym twórcą, to na przykład Marię Hiszpańską Neumann oraz Krystynę Michałowską bym tak wyróżnił. Zachwycam się jeszcze też ilustracjami Marii Mackiewicz. To jest moje odkrycie. Jakby jej ilustracje z lat 50. i 60. są tak niesamowicie inne niż wszystkie, tak niesamowicie oryginalne, że ja sporo z nich oprawiłbym sobie, nie wiem, powiększył lub zrobił jakieś odbitki czy plakaty, żeby wisiały w pokoju, czy nawet dałbym do muzeum, szczerze.
Bardzo dziękuję Ci za te przywołane nazwiska, ze względu na to, że nie mamy też często pojęcia właśnie o tym, kto robi ilustracje do książek, które czytamy, a też teraz dzięki Tobie mamy jakiś trop, żeby spojrzeć właśnie na pracę, na twórczość tych artystów. Za to bardzo dziękuję. No i też dziękuję za dzisiejsze spotkanie, które zrealizowaliśmy w ramach audycji Nie taka sztuka straszna, jak ją malują. Dzięki bardzo.
Dziękuję.
Gościem dzisiejszej audycji był Janek Łapiński-Godek, a przy mikrofonie była dla Was Ania Makarek.